Ale tutaj nie działa.
Cieszyłem się tym, że mogę siedzieć w cieniu i patrzyłem, jak ci, którzy są w ławkach, muszą się męczyć, poświęci na nich słońce. Teraz natomiast widzę, że wszyscy są w cieniu, no prawie wszyscy poza mną, bo ja akurat prosto w słońcu wyrównało się. Tak, Pan Bóg o sprawiedliwość zadbał. Ale myślę, że jak się trochę podgrzeje na słońcu, nie zaszkodzi, to za te wszystkie dni, kiedy padały deszcze. Przyjechałem tutaj prosto z miejscowości, która nazywa się Tylmanowa. To jest koło Krościenka, Tylmanowa. Byliśmy tam na oazie Ruchu Światło-Życie. To była oaza dla gimnazjalistów. Nie wiem, czy tu są gimnazjaliści. Nie ma gimnazjalistów? Są? Czyli mamy tutaj byłych gimnazjalistów. Właśnie, byłych gimnazjalistów. Otóż ci gimnazjaliści przerabiali wczoraj temat służba. Służba. Ksiądz, moderator mówi, to jest dla nich temat trudny. I sobie wtedy uświadomiłem, że temat służby jest trudny nie tylko dla gimnazjalistów, jest także trudny dla byłych gimnazjalistów, jednym słowem, dla wszystkich nas. Bo kiedy przeglądamy prasę albo programy telewizyjne czy informacyjne strony internetowe, to łatwo znajdziemy tematy z życia gwiazd, słynnych ludzi. A czy znajdziemy rubryki z życia tych, którzy służą? Otóż, aby znaleźć informacje z życia tych, którzy służą, musimy zajrzeć do Ewangelii. Tam znajdziemy tę, która o samej sobie mówi, oto ja, służebnica pańska. I znajdziemy informacje o tym, który mówi, oto ja jestem pośród was jako ten, który służy. O służbie poucza nas Pan Bóg przez swoje słowo, przez Pismo Święte. Dlatego myślę, że jest rzeczą bardzo cenną, ważną, byśmy dostrzegli, że na ten czas tego roku jeszcze minionego, na bieżące życie Kościoła, papież Benedykt dał nam adhortację o Słowie Bożym, Verbum Domini, to znaczy Słowo Pańskie, adhortację o Słowie Bożym. I teraz kilka myśli o Słowie Bożym, kilka myśli niech podpowiedzą nam o naszej służbie w Kościele. Pozwolę sobie zajrzeć do katechizmu dla młodzieży. Nie wiem, czy już ktoś widział ten katechizm, taki żółty. Niektórzy kiwają głowami, ale nie wszyscy. Niektórzy nie widzieli. Jak nie widzieli, to niech żałują i natychmiast po powrocie do Wrocławia, Poznania, Szczecina, Warszawy, Łomży, Łodzi, Rzeszowa, Radomia, czy gdzie tam jeszcze mieszkają, niech natychmiast taki katechizm się zaopatrzą. Ja jestem nim zauroczony. Mam go dopiero kilka tygodni. Także też tak bardzo nie wyprzedziłem wszystkich. Mam go jakieś 3, no góra 4 tygodnie. Jestem nim zachwycony. To jest skrót katechizmu Kościoła katolickiego na potrzeby młodzieży, ale pewnie wskutek tego jest bardzo komunikatywny. Oto, co w katechizmie można znaleźć na temat Pisma Świętego. Proszę. Czytamy tak. że Nowy Testament narodził się z wiary Kościoła i dlatego Pismo Święte jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie. O tym pisze nawet święty Paweł, apostoł, to jest w drugim liście do Koryntian, w rozdziale trzecim, pisze tak: bracia, jesteście listem Boga do ludzi, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Myśmy się przyzwyczaili mówić, że listem Pana Boga do ludzi jest Pismo Święte. To jest prawda. Ale to nie jest jedyny list do Pana Boga. Święty Paweł mówi, że również wy, wierzący, wy, chrześcijanie, wy, Kościół, jesteście listem Boga do ludzi. I jeszcze podkreślił, że jesteście listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Dlaczego tak to podkreślił? No bo popatrzmy. List do Rzymian, albo Apokalipsa, albo Dzieje Apostolskie. Jak dużo ludzi, nawet w Polsce, czyta Dzieje Apostolskie? Co drugi? Wątpię. Co piąty? Może. No, co piąty, dobrze, to już niech czyta. A list do Rzymian, Apokalipsa? Dość mało ludzi czyta Pismo Święte i chociaż jest to list Boga do ludzi, to nawet w takim katolickim kraju jak Polska, no, ci, którzy czytają ten list Boga do ludzi, którym jest Pismo Święte, to jest mniejszość. A święty Paweł mówi, a jest taki list od Boga, list od Boga do ludzi, który znają i czytają wszyscy ludzie. Co to za list? Każdy z nas jest takim listem. Możemy sobie nawet wyobrazić, jeżeli ktoś mieszka w jakimś bloku 11-piętrowym, może sobie wyobrazić całą tą klatkę schodową, a jak mieszka w jakichś domkach przy ulicy, to całą tą ulicę może sobie wyobrazić. Ilu ludzi w tym bloku na klatce schodowej czyta Dzieje Apostolskie albo List do Rzymian? Albo na tej ulicy, gdzie ktoś mieszka. Ilu tam ludzi czyta Ewangelię świętego Łukasza albo list do Galatów. Ale ten list od Boga, którym ty jesteś, to cała klatka schodowa czyta. I ten list od Boga, którym ty jesteś, to cała ulica czyta. Dlaczego? Bo wiedzą. Ona chodzi do kościoła. A on podobno jest jakimś takim ruchu, którego nawet nazwy trudno zapamiętać. Ludzie wiedzą, kto chodzi do kościoła. To jest wierzący. Należy do wspólnoty. I co robią? I patrzą. Patrzą. Jak on się zachowuje? Jak on mówi? Jakie jest jego małżeństwo? Jak wychowują dzieci? Jaki on jest w pracy? Gdzie on był na wakacjach? Jakie daje świadectwo? Ludzie co robią? Czytają. Czytają nasze życie. Czytają nasze słowa. Czytają nasze decyzje. Czytają nasze świadectwo. Stajemy się listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Widzimy, że służba to nie jest coś wyodrębnionego z naszego życia. Jakiś fragment, jakiś margines, jakieś 15 minut. Idziemy służyć Panu Bogu albo idziemy dawać świadectwo. Nie. Służba to wszystkim, którzy nas znają. Mogą nawet słabo znać. Ale to jeden drugiemu powie. Ona jest w jakiejś takiej wspólnocie. Tam gdzieś się spotykają. Mają jakieś takie przesadne formy religijności. I przypatrują się stylowi życia, stylowi wychowywania dzieci, stylowi pracowania. Stajemy się listem i w ten sposób służymy Panu Bogu i ludziom, także tym, którzy Pisma Świętego nie czytają, służymy jako orędzie od Pana Boga. To nazywa się świadectwo życiem, to nazywa się ewangelizacja życiem i o tym mówi święty Paweł jesteśmy listem Boga do ludzi, którzy znają i czytają wszyscy ludzie. Pod jednym wszakże warunkiem, to też święty Paweł dodał, pod warunkiem, że Słowo Boże jest wypisane u nas na żywych tablicach serc. To jest wszystko w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 3. Pisze tam święty Paweł, wspominając kamienne tablice, które otrzymał Mojżesz, że kiedyś palcem Bożym zostało wypisane prawo pańskie na kamiennych tablicach. A mówi apostoł, a u was Bóg chce wypisać litery swojego prawa nie na kamiennych tablicach, ale na żywych tablicach serc. Co to znaczy? A to znaczy, że serce chrześcijanina ma reagować zgodnie z prawem Bożym, że nasze radości, nasze emocje, to co się nazywa w Ewangelii, gdzie skarb twój, tam będzie i serce twoje. W ten sposób prawo pańskie wypisane na żywych tablicach serc. To pod tym warunkiem, jeśli pozwolimy Panu Bogu to prawo wypisać na naszych sercach, wtedy możemy stawać się żywym listem Boga do ludzi. To jest ważne, bo często tak się mówi, że tym listem Boga do ludzi jest Pismo Święte i to jest prawda, ale ten list jest czytany już tylko przez wierzących, przez tych, którzy już uwierzyli. Natomiast przez tę większość, która dopiero poszukuje, może jeszcze nie znalazła, może jeszcze nawet nie wie, że ma szukać, to bardziej i gorliwiej czytany jest ten list, którym są uczniowie Pana Jezusa, czyli katolicy, czyli chrześcijanie w Kościele, czyli my. Jak to zrobić, żeby ten list od Pana Boga pozwolić wypisać na naszych sercach? Pierwszy sposób to całkiem po prostu przyjmowanie Słowa Bożego. Przyjmowanie Słowa Bożego z Pisma Świętego. I myślę, że warto także w ruchu rodzin nazaretańskich upowszechniać coraz to nowe sposoby przyjmowania Słowa Bożego. Mogę podzielić się takim wakacyjnym też doświadczeniem. Jakiś nowy, bardzo ciekawy sposób przyjmowania Słowa Bożego, którego doświadczyłem w Rewalu. Wspominałem, że byłem tam w czasie ostatnich dni na rekolekcjach takiej dużej wrocławskiej wspólnoty. I ta wspólnota już miesiąc wcześniej, jeszcze zanim te rekolekcje się zaczęły, ta wspólnota skontaktowała się z księdzem proboszczem parafii w Rewalu z propozycją. Z propozycją, że w nocy z wtorku na środę, tak, to przedwczoraj i wczoraj, w nocy z wtorku na środę zrobią całonocną adorację w kościele parafialnym. Żeby ksiądz proboszcz pozwolił to ogłosić w niedzielnych ogłoszeniach, żeby pozwolił też rozdawać takie ulotki po mszach świętych i na ulicy też w Rewalu. I ta adoracja to było przyjmowanie Pana Jezusa, czy spotkanie z Panem Jezusem pod dwiema postaciami. Mianowicie msza święta o 21:00 i potem wystawienie Najświętszego Sakramentu 15 minut w ciszy. A po 15 minutach następne 15 minut czytanie Pisma Świętego. Byli wyznaczeni lektorzy powoli, majestatycznie, dobitnie, głośno przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. 15 minut lektury Słowa Bożego i potem 15 minut ciszy. I potem 15 minut czytania Słowa Bożego. Przeczytali 2,5 Ewangelii przez całą noc. 2,5 Ewangelii. Całą noc czytali. Adoracja. Najświętszy Sakrament i płynące słowa z Ewangelii. Ksiądz proboszcz bardzo chętnie zgodził się, przyjął tą grupę, przyjął tą propozycję i ranną mszą świętą to wszystko się zakończyło. To było zarówno dla członków tej rekolekcyjnej wspólnoty, jak też dla tych spośród mieszkańców Rewala czy Wczasowiczów, którzy tam wpadali też na jakiś czas na tą modlitwę i w niej uczestniczyli. Widzimy, to nie są tylko teorie, to się dzieje na naszych oczach. Jakieś nowe propozycje, jakieś nowe pomysły. Można z nimi wyjść. Ruch powinien być przedsiębiorczy. Ruch powinien być aktywny. Powinien proponować. A ponieważ fundamentem jest zawsze współpraca z parafią, to oczywiście ksiądz proboszcz, oczywiście parafia, oczywiście pomyśleć, jak to organizować także też, żeby ewangelizować innych, żeby inni też mieli okazję usłyszeć Słowo Boże, żeby inni też mieli okazję doświadczyć, co to znaczy adorować Jezusa Chrystusa zarówno w Najświętszym Sakramencie, jak i adorować Go w postaci Słowa Bożego. I o takiej adoracji Pana Jezusa w Słowie Bożym jest też mowa w katechizmie o tym, tej wersji dla młodzieży, o której wspomniałem. Czytamy tutaj w numerku 19, że Kościół wielbi Bożą obecność w Piśmie Świętym z nie mniejszą czcią niż Chrystusa w Eucharystii. I obdarzamy adoracją, w geście adoracji. Zwracamy się do Chrystusa w Eucharystii, podobnie jak i do Chrystusa obecnego w Słowie Bożym. To w bardzo praktyczny sposób. Jak widać, można go nawet na wakacjach zastosować. Jak widać, pomaga i nam, i też innym, których zapraszamy, przyjmowania Słowa Bożego i pozwalania, aby to Słowo było zapisane na żywych tablicach naszych serc. Sposób drugi, którym pozwalamy, żeby Bóg wypisał swoje Słowo na naszych sercach, tak byśmy stawali się listem Boga do ludzi, który znają i czytają wszyscy ludzie, i byśmy w ten sposób stawali się sługami i służebnicami, byśmy służyli w ewangelizacji innym. Sposób drugi to jest poznawanie życiorysu świętych. Ktoś mógłby powiedzieć, a jaki związek między życiorysami świętych a Pismem Świętym? Pismo Święte to jedno, a życiorysy świętych to drugie. Otóż nic bardziej błędnego. Papież Benedykt XVI w swojej adhortacji wyraźnie napisał, bardzo wyraźnie, że najlepszymi interpretatorami Pisma Świętego są święci. Dlaczego tak napisał? No, każdy z nas z doświadczenia wie, że chociaż Pismo Święte czytamy sami, w domu czy pod drzewem, w czasie wakacji możemy czytać Pismo Święte, to chętnie sięgamy po pomoc. Jakiś komentarz, jakieś wyjaśnienie, jakieś dopowiedzenie, żeby lepiej Pismo Święte zrozumieć. I na pewno sięgamy po komentarze czy po pomoce, które spisują różni uczeni bibliści. Na pewno jest to ważne i pożyteczne, ale papież Benedykt powiedział z największą słusznością, że nigdy nie znajdziemy lepszej pomocy do zrozumienia Pisma Świętego jak życie świętej osoby. Życie wielkich świętych, które jest żywą ilustracją do Biblii. Dlaczego? Bo każdy święty przeżył dogłębnie jakiś fragment z Pisma Świętego tak, jak nikt inny na świecie. Każdy święty jakoś przyjął do swojego serca jakiś fragment Pisma Świętego i tak go swoim życiem objaśnił, że jeśli poznamy to życie świętej osoby, to zrozumiemy ten właśnie fragment Biblii. Na przykład Takim moim ulubionym przykładem jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego hasłem posługi było: nie dajcie się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężajcie. Przypuśćmy, że ktoś chce zrozumieć, to jest z listu do Rzymian, zrozumieć ten fragment. No, może nauczyć się greckiego, może poznać te słówka, może nawet sięgnąć do komentarzy uczonych biblistów. To wszystko mu pomoże, ale najlepszą pomoc w zrozumieniu tego fragmentu uzyska, jeśli przyjrzy się życiu świętego osoby beatyfikowanej, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i zobaczy, co znaczy w praktyce przeżyć życie, a nawet ofiarować swoje ziemskie życie według tego fragmentu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, który sam sobą pokazał, co to znaczy: nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężajcie. I po 20 latach okazuje się wielkim zwycięzcą nad złem. Oczywiście to jeden przykład. Oczywiście takie przykłady można by mnożyć i w ten sposób dochodzimy do pewnego fragmentu z tego katechizmu dla młodzieży, w którym czytamy tak: albo jesteśmy współczesnymi Jezusa, albo możemy dać sobie z tym spokój. Akurat jest cytat z duńskiego filozofa Kierkegaarda. Ciekawa myśl. Albo jesteśmy współczesnymi Jezusa, albo z wiarą i z chrześcijaństwem możemy dać sobie spokój. Co to znaczy być współczesnym Pana Jezusa? Apostoł Piotr był współczesnym Pana Jezusa. Apostoł Jan i Tomasz byli współczesnymi Pana Jezusa, ale czy my możemy być współczesnymi Pana Jezusa? Owszem, możemy. Nie tylko możemy, ale jak przypomina nam katechizm katolicki, nie tylko możemy, ale musimy. Bo jeśli nie ma sposobu, by być współczesnymi Pana Jezusa, no to chrześcijaństwo nie ma sensu. To wtedy chrześcijaństwo zrobi się tylko jakimś wspomnieniem wydarzeń sprzed 20 wieków. Tymczasem sposób, żeby być współczesnym Pana Jezusa jest. Bo Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Bo Chrystus zmartwychwstały, żyje i więcej nie umiera, więc można w adoracji Najświętszego Sakramentu być wobec żyjącego Jezusa, czyli stać się współczesnym Pana Jezusa. Można, słuchając Ewangelii, usłyszeć głos zmartwychwstałego, czyli słyszeć głos i być współczesnym Pana Jezusa. To ważna myśl w katechizmie jest. Albo jesteśmy współczesnymi Pana Jezusa. Wiemy, że On jest tu i teraz, nas poucza, to nas przebawia, jest, nas słucha. Albo, gdyby to było niemożliwe, to trzeba dać sobie z tym spokój. I katechizm nam przypomina. Chodzi o to, aby wszedł w moje życie ze swoją mocą uzdrowienia, przebaczenia i mocą swego zmartwychwstania. I teraz widzimy, dlaczego święci są najlepszymi interpretatorami Pisma Świętego. Bo każdy z nich pokazał, co to znaczy być współczesnym Pana Jezusa. Co to znaczy tak usłyszeć Jego głos, że wiemy, że przemówił do mnie dziś, teraz, wezwał mnie, wyposażył, wypuścił w drogę, uczynił świadkiem swojego zmartwychwstania i teraz mogę iść i świadczyć. Iść i służyć. Iść i być listem Boga do ludzi. Listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Pierwszy sposób, aby pozwolić wypisać na swoim sercu słowa Boga, słuchanie Biblii, drugi sposób – poznawanie życiorysu świętych z historii Kościoła. I sposób trzeci, bardzo ważny – trwanie we wspólnocie. Trwanie we wspólnocie. Jest taka iluzja i myślę, że wszystkim nam czasem się przydarza, iluzja myślenia, że jestem samowystarczalny. Także duchowo samowystarczalny, że jeśli będę się modlić i czytać Pismo Święte i chodzić do kościoła, to sam wytrwam. Podam jeszcze jeden przykład wakacyjny. Jak widać, jestem naładowany tymi wakacyjnymi przykładami, ale na mnie zrobił duże wrażenie. Nie wiem, czy ktoś zna to morskie wybrzeże koło Rewala. Niechorze, Rewal, Trzęsacz. Niektórzy znają. To jest wybrzeże morskie bardzo charakterystyczne, z bardzo wysokim i stromym brzegiem, tak zwany klif. Stromy brzeg, ale to nie jest skała, to jest zwykła ziemia. Zwykła ziemia. Także kiedy powstanie silna fala, kiedy wieje wiatr i te fale spycha w stronę wybrzeża, to co się dzieje z brzegiem? Te fale go tak podgryzają. To jest zwykła ziemia. To się dzieje na naszych oczach. Silne fale, nawet teraz, w lipcu 2011, podmywają ten wysoki brzeg. A na prawie całej długości ten brzeg jest porośnięty drzewami. Ciekawy widok, kiedy się spaceruje plażą. Tak sobie robiłem. Kilka dni temu spacerowałem w stronę Trzęsacza czy Niechorza, czy Rewala. Co się okazuje, jak się patrzy z dołu na te drzewa? Widać las. Tak z dołu, tam na górze jest las. Zielone drzewa. Lipiec. Więc las w pełni rozwoju, ale niektóre drzewa, te, które są tak najbliżej skraju tego klifu, już fala podmyła brzeg, już zaczynają się przechylać, zaczynają się odłączać od lasu. A te, które odłączyły się w zeszłym roku, już się zsunęły, już się oderwały od wspólnoty z innymi drzewami i od gleby, z której wyrosły, już są suche. Te, które się odłączyły, są już suchymi badylami. Ale największe wrażenie zrobił na mnie widok, prawdę mówiąc, nawet niedaleko Rewala, otóż z góry zsunęła się, no przez to osunięcie się ziemi, cała kępa drzew, dużo, chyba ze 20 drzew, zjechało z góry na plażę i rosną. Dlaczego? Bo się zsunęły razem z glebą, razem z ziemią, razem z tą wspólnotą. I chociaż te losy życiowe ich w bardzo niekorzystnych warunkach postawiły, bo drzewa tam normalnie rzecz biorąc nie powinny być, nie powinny się tak zsunąć na plażę, ale są, trwają i są zielone. Się trzymają gleby, z której wyrosły i są razem. Tak sobie patrzyłem na te drzewa i myślałem, jak często bywa w ten sposób w życiu duchowym. Jak często te fale życiowych przeciwności, trosk, smut, zniechęcenia. My się też zniechęcamy jedni drugimi. Obrażamy się. Wspólnota nam się wydaje już mniej atrakcyjna. I potrafimy się odłączyć. I tak się dzieje jak z tym drzewem, które obsunęło się z tego wysokiego brzegu, straciło kontakt i uschło. I tak bywa, że po roku, dwóch zostaje z życia duchowego suchy badyl. A kiedy patrzyłem na te drzewa, które w warunkach trudnych i nawet trochę przeciwnych naturze drzew, bo w takim miejscu niegościnnym, ale trwają, rosną, potrzymają się razem i trzymają się gleby. Pomyślałem sobie, czy nie jest to dobry obraz wspólnoty chrześcijańskiej, może szczególnie w takich warunkach życiowych, które są niegościnne dla modlitwy, dla mszy świętej, dla Ewangelii, dla ducha chrześcijańskiego. Wtedy tym ważniejsze trzymać się razem. Wtedy tym ważniejsze mieć glebę, z której wyrastam. Może tak się zdarzyć, to jest możliwe, że nadchodzące lata, czy może dziesięciolecia będą nas wystawiać na większe trudności niż do tej pory, to jest możliwe. Jakaś laicyzacja, jakieś tracenie ducha chrześcijańskiego w społeczeństwie, to tym ważniejsze, żeby trwać we wspólnocie, ponieważ Bóg chce wypisywać list, swój list, list Boga na sercach, ale nie na sercach indywidualistów, którzy są pyszałkami i myślą sobie, sam sobie wystarczę. Chcę wypisywać ten list na sercach tych, którzy chcą być Kościołem i chcą przyznać się, brat, siostra, są mi potrzebni. Jest mi potrzebna wspólnota. Jest mi potrzebny nawet nieznośny brat. Nawet taka siostra, którą nie bardzo lubię. Ale ich obecność jest ważna. Ich wytrwałość, ich trwanie. I mój przykład jest ważny dla nich, a ich przykład dla mnie. Kto wie, czy w nadchodzących latach, a może i dziesięcioleciach, nie będzie się okazywać coraz ważniejsza rola wspólnoty. O tym prawdę mówiąc, mówił już Jan Paweł II, to w adhortacji o życiu świeckim Christi Fideles Laici mówił, że zdarzają się na świecie takie warunki społeczne, że życie chrześcijańskie jest prawie niemożliwe. No nie powiedział, że całkiem niemożliwe, ale że prawie niemożliwe, że bardzo trudne, że jest prawie niemożliwe bez wspólnoty, która będzie podtrzymywać, która będzie tworzyć środowisko życia, będzie tworzyć środowisko przyjaciół, znajomych. Środowisko, które się wspiera, razem się modli, jeździ na rekolekcje, czy trwa w swoich parafiach, w swoim miejscu zamieszkania, w pewnym stylu życia, który nazywamy ruchem. To trzeci sposób, o którym koniecznie trzeba pamiętać, jeżeli chcemy stawać się listem Pana Boga do ludzi. Pamiętamy, święty Paweł Apostoł, drugi list do Koryntian, rozdział trzeci mówi: wy jesteście tym listem Boga do ludzi, który znają i czytają wszyscy ludzie. Bo Biblię, no nie wszyscy czytają, ale was czytają wszyscy. Pod tym wszakże warunkiem, że macie w swoim sercu Pismo Boże wypisane na sercu, na sumieniu, nie na kamiennych tablicach, ale na żywych tablicach serc. Niech więc ten czas rekolekcyjny, a pewnie też i praca w ciągu roku w grupach, będzie okazją do poddawania Panu Bogu swojego serca. Panie Boże, wypisz swoje pismo na moim sercu, wypisz i przez słuchanie Słowa Bożego, słuchanie Biblii i przez poznawanie życiorysu świętych i przez trwanie we wspólnocie i w ten sposób pomóż każdemu z nas stawać się sługą i służebnicą Boga na wzór tej, która powiedziała o samej sobie: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Amen.